temacie. Gdański radni PiS przeciwko ideologii środowisk LGBT w miejskich szkołach. O tym mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. O tym mówimy. Drodzy Państwo, radni Gdańska nie tylko nie zgadzają się, by w miejskich szkołach promowana była ideologia środowisk LGBT, mówiąc w skrócie. Przygotowali w tej sprawie adresowany do władz miasta sprzeciw wobec promocji środowisk, ale widzimy, że bardzo duży i teraz w tym momentalnie jest nacisk tych właśnie środowisk, by wprowadzać piątek szczególny, właśnie by sprowadzać tego, żeby chłopcy chodzili w spódniczkach i tak dalej, i tak dalej. To jest taki pewien taki szczegół i pewien taki skrót, ale sytuacja jest bardzo, bardzo niepokojąca. Naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Oko z Królewskiego Krakowa, z Uniwersytetu Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Witamy serdecznie, księże profesorze, na antenie Radia Maria.
Witam ojca, witam państwa, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówię w skrócie, cieszę się, bo czy mamy rękę, jak ktoś mówi, na pulsie, tak się mówi, prawda, że uważamy, rodzice uważają, dyrektorowie uważają, mądrzy też i kuratorzy, jak w Krakowie pani Barbara Nowak, ale właśnie, to jest, można powiedzieć, imperium kontratakuje, no nie żartujemy, prawda, księże profesorze?
Oczywiście, no to jest odwieczna walka, która będzie zawsze trwać. Walka ostatecznie dobra ze złem, prawdy z kłamstwem i fałszem. To no, podobnie jak z naszym ciałem, to jest największy naturalny cud na Ziemi, ale nieustannie jest atakowane przez wirusy, zarazki i musi się przed nimi bronić. I podobnie to, co dobre, prawdziwe, wartościowe, jest nieustannie atakowane przez zło, przez absurd, przez ideologię. I to właściwie bezustannie. No, widzieliśmy kilkadziesiąt lat, musieliśmy się bronić przed marksizmem, komunizmem. Kiedy on został już kompromitowany, przegrał, no to teraz mamy mutację marksizmu. To jest właśnie genderyzm, to jest neomarksizm. I trzeba się przed nim bronić zdecydowanie. Podobnie jak przed marksizmem, bo jak mówił święty, no jeszcze święty, ale Benedykt XVI, ojciec święty, genderyzm jest jeszcze gorszy od marksizmu, bo może spowodować jeszcze większe zło, niszcząc samą substancję człowieka poprzez niszczenie jego kolebki, jego fabryki niejako, rodziny, małżeństwa. To są straszne działania, to są działania w istocie przestępcze. No ja teraz mam dużą satysfakcję, bo od dłuższego czasu mówię, że właściwie dopuszczanie seks deprowatorów do szkoły to jest podobnie, jakby wpuszczać do szkoły handlarzy narkotyków czy handlarzy wódki. No gdyby przyszedł jakiś człowiek, dealer narkotyków do szkoły i zaczął namawiać dzieci do przyjmowania narkotyków albo handlarz wódki do picia alkoholu, no to zostanie aresztowany, wyprowadzony w kajdankach ze szkoły. No ale czymś podobnym jest puszczanie seks do prowatorów, to są jakby handlarzami prymitywnego, wulgarnego seksu, no, którym sami zwykle uprawiają i który chcą narzucić innym. Zresztą jakim prawem? No, do jakiej podstawy w ogóle oni wchodzą? Z reguły nie mają żadnego przygotowania pedagogicznego, tylko przychodzą swoim towarem z wulgarnym ujęciem seksu, który chcą niejako wepchnąć dzieciom do tego nieprzygotowanym. To w istocie są działania przestępcze, o tym mówię od dawna. Bardzo się cieszę, że tutaj też niejako okazałem się trochę prorokiem, bo wielu ludzi też tak to zobaczyło i dzięki temu mamy wspaniałą ustawę legislacyjną, inicjatywę, która wyraźnie ma tego zakazać i bardzo dobrze, bo naprawdę tak jak chronimy dzieci przed handlarzami narkotyków i alkoholu, tak musimy je chronić przed handlarzami wulgarnego seksu, wulgarnej postaci, czyli działaczami genderowymi. I to jest wspaniałe, że to się dzieje w Polsce, chwała Polakom, którzy to rozumieją.
Oczywiście. Księże profesorze, no ksiądz jest tym takim dla nas, tą lampą w ciemnościach, że tak powiem, w niektórych tematach. Nawet niedługo się spotkałem na rozmowach, choć dyrektor mówił, żeby księdza jak najczęściej zapraszać i żeby ksiądz o tym mówił. Wiadomo, że ksiądz nie może być w 50 miejscach naraz, ale to jest dzięki radiu i telewizji to się dzieje. Ksiądz to tropi, ale powiem jedną, tropi, no to te problemy i te dewiacje. A jedna sprawa jest taka nieciekawa, że jak to nazwać, no aktorzy, luminarze, artyści powiedzmy, no powiedzmy ci, którzy mają nieść ten kaganek o świat, kultury, sztuki, są zaprzęgani w tą propagandę. Ich twarze, ich jakby słowa takie usypiające, dajcie nam dzieci, nie produkujcie niepokojów, my wam i tak dalej. Niestety to się dzieje, no i z południa Polski też aktorzy są zapraszani w ten proceder. No i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak jest?
No, bo trzeba pamiętać, że jeżeli człowiek ma jeden talent, to nie znaczy, że ma inne talenty. No, jeżeli ktoś na przykład dobrze skacze na nartach, czy gra w siatkówkę, nie znaczy, że będzie dobrym filozofem. Akurat kiedy próbuje filozofii, może mówić bzdury. No, podobnie, jeżeli ktoś ma talent artystyczny, potrafi ładnie malować, śpiewać, czy grać aktorsko, nie znaczy, że jest też świetnym mechanikiem, pilotem samolotów, czy też, że jest człowiekiem bardzo moralnym i rozumiejącym rzeczywistość i problem ideologii. Trzeba rozróżnić. No. Nie będziemy na przykład Adama Małysza przywoływać jako eksperta od gospodarki czy ekonomii, prawda? No to było pomylenie z poprzątaniem. No. On jest dobry w skakaniu, ale no nie w innych rzeczach. I podobnie przywoływać aktorów, artystów jako autorytety moralne, ideologiczne, filozoficzne, czyli w obszarach, o których oni mają bardzo słabe pojęcie. Nie mogą się wszystkim zajmować, ale mogą być łatwo niepolowani i wykorzystywani. No przecież pamiętajmy, że w systemach totalitarnych bardzo łatwo było znaleźć artystów, którzy służyli no nawet najgorszym systemom, jak to było w komunizmie, faszyzmie czy nazizmie. Częściowo z głupoty, częściowo z oportunizmu dla zarobku. No, byli artyści, którzy z ciałem i duszą służyli tym systemom, no nawet z takim wielkim oddaniem. Halo, słyszymy się?
Tak, oczywiście. A księże profesorze, jeszcze jedna sprawa, bo ksiądz Dariusz Oko jest, wiadomo, to jest taki no, emblemat, symbol tej walki, tego śledzenia tych problemów i tak dalej. Natomiast niektórzy mówią tak, no ja tak się spotkałem, przepraszam, jak nawet ksiądz gdzieś tam wśród znajomych, dobrze, nie każdy dojrzeje, rozpozna, młodzi ludzie, niech odczytają, co jest dobre, co jest złe, niech się sparzą, niech się zapalą i tak dalej. Ale tutaj jest walka bardzo agresywna, bo to nie jest tak, że bo wiemy, że to pozostaje w świadomości, psychice. To nie jest tak, że możemy dzisiaj powiedzieć, dobrze, on się spotka, zparzy, rozezna, ale po prostu to wpłynie na jego życie przyszłe, mówiąc o człowieku, prawda, dojrzałym, 16-latku, 15-latku, który z tą kulturą się zderzy, będzie uwiedzony, no, bo to jest uwiedzenie, to jest, prawda?
To niesamowicie głupie mówienie, bo to podobnie jakby powiedzieć, no niech spróbuje wszystkich narkotyków, niech tam zdecyduje. Wiadomo, że jeżeli spróbuje się narkotyków, to można się u nich uzależnić i w kilka lat umrzeć. No, czego ma próbować? Tutaj może próbować wszystkiego jak Wilhelm Reich. No, przypomnijmy, że takimi protoprawcami, ojcami genderyzmu, to są tacy ludzie jak Wilhelm Reich albo Markis de Sade, to właściwie taki pradziadek genderyzmu, który no, był niesamowitym zwyrodnialcem i który te zwyrodnienia opisywał jeszcze przed rewolucją francuską, za to zresztą trafił do więzienia. No, z jego relacji wynika, że on no już tak nie wiedział, co zrobić w seksie ze sobą, że posuwał się do męczenia kobiet i mordowania kobiet. To jest arcyzwyrodnialec i zbrodniarz, ale właśnie to jest wzór dla ludzi, którzy mówią, że wszystko można w seksie. Następnym był Wilhelm Reich, który właśnie ci seks deprywatorzy jego program realizują. A kim był Wilhelm Reich? No, to był człowiek, który ja już jako mały chłopak był niesamowicie zbrodniały. W majątku ojca pod Lwowem zmuszał służące do współżycia, bo groził im, że doniesie do ojca i on wtedy je wyrzuci z pracy. I te biedne wiejskie dziewczęta no nieraz się na to zgadzały. Ale posunął się nawet do tego w wieku 12 lat, że zażądał współżycia od własnej matki, czyli relacji kazirodczej. I szantażował ją, bo wiedział, że ma romans z jego nauczycielem. Kiedy jak matka się na to nie zgodziła, doniósł to do ojca. Ojciec tak zaczął źle traktować matkę, że ona popełniła samobójstwo. A potem ojciec pod wpływem wyrzutów sumienia też popełnił samobójstwo. Czyli to niesamowite zwyrodnienie seksualne Reicha doprowadziło do śmierci obojga rodziców. A to ci ludzie chcieliby, żeby takie eksperymenty ich dzieci robiły, do których wzywał Reich. Z tym Reich nigdy się nie przyznał do winy i mówił, że nie on jest winny, tylko są winne normy społeczne. normy życia małżeńskiego. I jakby tak sąd siebie usprawiedliwić, całe życie z nimi walczył, a właśnie nawołując do totalnej swobody seksualnej. Na przykład postulował, że powinny współżyć ze sobą bez przeszkód dziewczęta i chłopcy już od wieku kilkunastu lat, a żeby im to umożliwić, to trzeba budować osobne bloki, w których mogłyby to robić, bo no bo nieraz w mieszkaniach, w rodzicach to trudno o to. Takie rzeczy postulował. No, mówił, że można też złapać energię kosmiczną, seksualną i dzięki temu było się, że żyło lepiej. Budował na takie budki, które przypominają właściwie nasze wychodki wiejskie, takie drewniano-metalowe z okienkiem. I mówił, że jak ktoś tam wejdzie, to nałapie tej energii. Kazał to płacić albo sprzedawał takie budki. Jak wyjechał z tym do Ameryki, to tam go aresztowano i zapiszczono w więzieniu i skończył w tym więzieniu.
Oczywiście.
A chcę powiedzieć, że ten człowiek, ten zwyrodnialec seksualny jest ojcem genderyzmu. Ja właśnie radził, żeby niszczyć wyższą kulturę duchową, niszczyć chrześcijaństwo poprzez seksualizację dzieci. Tam to robił, jak widać, w zwyrodniały sposób i chciał, żeby wszyscy tak robili. No to może zapytać tych, którzy tak mówią, niech się sparzą, to ci ludzie chcą, żeby ich dzieci żyły jak mały raj, żeby tak postępowały, to o to toczy się walka.
Oczywiście.
Ci ludzie takie rzeczy chcą robić.
Ale my powiedzmy tak, oczywiście księżo, zgadzam się, księży profesorze, broń Boże, nie chcemy rajcha, nie chcemy moje dzieci, niech wnuczki i wnuczęta, niech żyją w takim no, pięknym klimacie i tak dalej, ale na przykład jest taka inicjatywa, za chwilę będzie w niektórych szkołach, 24 października, to nie jest przecież kosmos, że w naszej szkole dzień spódniczki. W tym dniu przychodzimy do szkoły w spódniczkach, chłopcy również. I ta wiadomość jest przekazywana przez e-dziennik. Rodzice uczniów z jednej z poznańskich szkół o tym wiedzą, innych także, a więc chłopcy się przebierają, bo mogą w tym czasie zdobyć lepszą ocenę, lepsze zachowanie i tak dalej, i tak dalej. No i to jest pomysł samorządu uczniowskiego, oczywiście podsycany przez niektórych nauczycieli. Mądry dyrektor to czuje, mądry kurator to zauważy, ale większość, jak temu przeciwstawić się, prawda?
No to wiadomo, o co tutaj chodzi. To chodzi o zaburzenie tożsamości płciowej dzieci. Chodzi o to, żeby one były rozkojarzone.
Dobrze, ale ktoś powie, księże profesorze, niech ksiądz nie przesadza. Spódniczka, chłopak bierze spódniczkę na spodnie. Co ksiądz sobie wyoprawia? To jest takie nic, to jest taki śmiech. Zabawa, bawimy się.
Niech pan dyrektor ubierze spódniczkę, niech pierwszy pan dyrektor chodzi w spódniczce. I nauczyciele niech tak chodzą. No, niech się powstrzymają, no ci brodaci nauczyciele na przykład, niech się ubiorą spódniczki mini i oni niech dadzą przykład. No czemu oni tego nie robią, można zapytać. Jeżeli to jest takie wspaniałe, no i mówią, żeby uczniowie chodzili przez dzień, to niech oni chodzą przez miesiąc. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Tak można im zasugerować, no. A panie nauczycielki niech ubiorą kufajki robotnicze, bo to tak nie powinny tylko się ubierać tak, jak już chcą bardzo demonstrować, no to niech odmówią szpilki, ubranie kobiece i niech przez nie są chodzą w takich butach robotniczych, w stroju górnika, może w kufajce, no bo jeżeli to wszystko jest takie wymienne i płynne, jak różne role, no to w takim razie kobiety mogą równie dobrze pracować jako górnicy na przodku. No to niech tak pochodzą miesiąc może w takich buciorach robotniczych, w całym kombinezonie zabrudzonym. No, według ich logiki powinny tak zrobić, jeżeli to poważnie mówią.
Ale czyli to jest jakieś opętanie, bym powiedział, albo jakaś, no bo wątpię, żeby ktoś przepłacał nauczycieli w jakichś tam powiatowych miejscowościach i gdzieś tam na południu, na północy, w małych szkołach, jakaś mentalność dziwna, albo jakaś moda, albo jakieś takie no, cudactwo, no bo wątpię, żeby jakieś pieniądze przychodziły, żeby ktoś specjalnie to, prawda, utrzymywał tego typu myślenie, no jak ksiądz profesor uważa.
Jakoś to jest... Trzeba pamiętać, że są różne gratyfikacje, no. Ja na przykład znam taki przypadek, że firmy farmaceutyczne opłacały szkolenie lekarzom, żeby poznali ich produkty, a to szkolenie polegało na tym, że pływali jachtem po wyspach pewnym rejonie świata, bo to kosztowało dziesiątki tysięcy złotych, no więc to była forma łapówki przecież, bo z nadzieję, że będą przepisywać te lekarstwa. Więc w różny sposób można ludzi przekupywać, na przykład tak. To trudno określić, czy jaki jest sposób, co zachodzi, ale trzeba się z tym liczyć. Tak może być, no. A poza tym może być nastawienie ideologiczne, no. Tak jak przecież, no, część ludzi popierała komunizm, popierała bolszewików, no byli nauczyciele, którzy popierali bolszewizm i przed wojną i po wojnie, robili to z przekonania i podobnie są nauczyciele, którzy z przekonania będą popierać neobolszewizm, neomarksizm, czyli genderyzm. No, człowiek może mieć różne poglądy, różnie się mylić co do rzeczywistości, no i z tym trzeba się liczyć, no ale tak jak byliśmy przekonani, że bolszewicy się mylą, że marksiści się mylą, i historia, dzieje przyznały nam rację, no podobnie jesteśmy przekonani, że mylą się genderyści i historia też nam przyzna rację. No pamiętajmy, że wcześniej poza uczelniami katolickimi na wszystkich uczelniach głoszono chwałę marksizmu w Polsce. I to było obowiązkowe pod przymusem politycznym, finansowym, policyjnym, zagrożenie więzieniem i tak dalej. No i ale takimi ośrodkami prawdy były uczelnie katolickie. Podobnie dzisiaj, no, kiedy podobnie rozprzestrzenia się przemocą genderyzm, ośrodkami racjonalnymi są uczelnie katolickie, gdzie podobnie jest broniona racjonalność, jak była broniona w czasach marksizmu. I to naprawdę ma olbrzymie znaczenie, bo na przykład mamy dane ze Stanów Zjednoczonych, że kiedy dopuszcza się takie lekcje, kiedy dopuszcza się takie atakowanie dzieci, zaburzanie ich tożsamości, to ma swoje niedobre skutki. To rzeczywiście wzrasta liczba dzieci, młodzieży, która ma kłopoty z określeniem swojej tożsamości płciowej, seksualnej. I to jest zbrodnia na tych dzieciach, bo one mają potem wielkie kłopoty z normalnym ułożeniem sobie życia. Ich nie można, podobnie jakbyśmy dali dzieciom narkotyki, to one mogą być zaburzone całe życie. Całe życie mogą być prześladowane przez problem uzależnienia narkotykowego. I podobnie jest z seksualizacją dzieci. Mhm. Także doświadczenia Zachodu nas uczą, jak jest to problem w istocie przestępczy. Po prostu ludzie, którzy sami są często rozbici seksualnie, rozkojarzeni, którzy żyją w niesamowitej rozpuście, no właśnie jak ten raj, oni chcą ten model życia narzucić innym. Tutaj też jest taka też cyniczna kalkulacja, bo liczą na możliwie młodych partnerów. I tym są szczególnie zainteresowani. No bo wiadomo, że ludzie rozpustni, dla których seks jest w centrum życia, no to zwykle są bardzo wielu partnerów, możliwie jak najmłodszych. Więc tutaj też jest często ukryta taka no, potworna motywacja, bardzo egoistyczna, bardzo krzywdząca młodych ludzi. Przed tym trzeba bronić. No właśnie dlatego słusznie się mówi, że przed seks edukatorami trzeba bronić dzieci podobnie jak przed pedofilami. Oni tyle mówią o pedofilii gdzie indziej, a sami nie chcą przyznać, że ich programy w istocie są pedofilskie. To są działania w istocie pedofilskie, pobudzać dzieci do czynności seksualnych. To jest niedopuszczalne, to jest przestępstwo. No i mądrość Polaków jest widoczna w tym, że u nas jest zdecydowana większość. No teraz widzimy w Sejmie, że jest zdecydowana większość, która chce bronić przed tymi przestępcami seksualnymi dzieci i młodzież. Bo to w istocie są przestępcy seksualni, którzy chcą deprawować dzieci, aby zbijać na tym kapitał polityczny i też osobisty, bo to jest też wielki plan polityczny dla nich. Oni chcą, żeby dzieci jak najczęściej zajęły się seksem, czyli też rzeczami zmysłowymi, materialnymi, a nie duchowymi, wyższymi. Żeby w tym czasie powinny przede wszystkim się uczyć, rozwijać swoją osobowość, kształtować wrażliwość. Natomiast oni chcą ich niejako przykuć do tego, co zmysłowe, materialne, aby też dożyły w ten sposób. W sposób możliwie najbardziej zmysłowy, materialistyczny, aby też miały światopogląd taki zmysłowo, materialistyczny, ateistyczny i żeby też politycznie wybrały ludzi o poglądach właśnie takich ateistycznych, materialistycznych, czyli żeby wybierały partie lewicowo-ateistyczne, żeby one miały jak najwięcej wyborców. To jest tutaj też bardzo istotny zamysł polityczny tych ludzi. Zdeprawować ludzi, zredukować ich właściwie do takich maszyn seksualnych, do zwierzęcości, no bo dla ateistów to jest tylko zwierzę bardziej inteligentne, żeby wybierały ludzi, którzy głoszą takich ludzi. Takie rzeczy właśnie. To jest problem Wilhelma Reicha, tego strasznego zwyrodniaca seksualnego od dziecka już. On właśnie zagradził. Nie atakujcie wprost wartości Kościoła, ale seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. To jest no, plan głęboko niegodziwy, w istocie plan demoniczny, szatański, bo tak jak ojciec wspominał, tutaj mamy do czynienia nie tylko ze złem moralnym człowieka, ale tutaj widać, jest jakaś niegodziwość o głębszym poziomie, o czymś, co jest nawet głębiej niż zło człowieka.
No właśnie, i księże profesorze, i to jest taka kwestia, że można powiedzieć, że my no, uczestniczymy w jakimś takim dziwnym no, teatrze, bo z drugiej strony mówimy, żeby chronić dzieci i tak dalej, i bardzo dobrze, a z drugiej strony te dzieci sami sobie wkładamy, prawda, w paszczę, że tak powiem, lwa. No ale to tego tematu nie zamkniemy. My się spotkamy na dłuższej rozmowie jeszcze w pierwszej połowie listopada. Wiem, że ksiądz profesor ma też spotkania w różnych to, prawda, miejscowościach i to jest bardzo ważne, żeby się no, uczulać na przyszłość i żeby też, bo to jest takie coś, z jednej strony się mówi, że dbajmy o dzieci, chrońmy i tak dalej, a potem puszczamy je całkowicie samowolnie, bo te kilka godzin w szkole nieraz jest bez kontroli.
Tak, i tutaj trzeba pamiętać, że ci seksdeprywatorzy robią wszystko, żeby nie było ani rodziców, ani nauczycieli przy tych lekcjach, co no, szczególnie dobrze pokazuje, jak niegodziwe są jej motywy. No, trzeba od razu powiedzieć, zaraz, co to znaczy? Co wy chcecie robić z moim dzieckiem, że ja nie mogę wiedzieć, co wy robicie i mogę nie przy tym być? No, to, a dlaczego? No bo oni chcą ich uczyć rzeczy strasznych, niegodziwych. Tak jak na przykład w Niemczech to już posłuchają się do tego, że na lekcjach namawiają dzieci do chodzenia do domów publicznych, do pracy w domach publicznych. Ja wiem, że to może brzmi szokująco, ale to każdy może sprawdzić. Jest podręcznik pani profesor Tuider, popieranej bardzo przez rząd niemiecki, to jest połowa ekspertka niemiecka od seksualności. I w jej podręczniku właśnie jest taka lekcja, gdzie dosłownie mówi o burdelu i w której zachęca dzieci 15-letnie do takich rzeczy. Czyli pani profesor jest przekonana, że każda niemiecka dziewczyna, każdy niemiecki chłopak w wieku 15 lat powinien być zachęcony do chodzenia do domu publicznego i do pracy w domu publicznym. A to szczególnie dobrze pokazuje, z kim mamy do czynienia i to jest pani profesor. Naprawdę dla takiego człowieka, który pisze takie rzeczy i takie przeprowadza, jak najbardziej powinna być kara i więzienie. I to Niemcy już są tak zdeprowadzeni tutaj, jak widać, że nie są w stanie tego zrozumieć. Na szczęście my Polacy jesteśmy o wiele mądrzejsi, tak jak byliśmy mądrzejsi od nich w latach 30 zeszłego wieku, tak jesteśmy teraz mądrzejsi. I też także ucząc się z doświadczenia Zachodu, no widząc, jakie tam są absurdy, do czego się posuwają, no dzięki temu też lepiej możemy bronić siebie, naszych dzieci, całego społeczeństwa. To jest naprawdę walka na śmierć i życie. No, dzieci, no, po Bogu ludzie są najważniejsi, a szczególnie dzieci, za które jesteśmy odpowiedzialni za ich procesy rozwoju, wychowania i musimy zrobić wszystko. Ja właśnie też dlatego tak od 15 lat się angażuję w tym froncie obrony przed zaprawowaniem, przed seksdeprowatorami, no bo wiem z Zachodu, jak to wygląda. No i dla obrony dzieci musimy zrobić wszystko. I na szczęście, jak widać, teraz o wiele więcej ludzi o tym mówi niż 15 lat temu.
I to jest no super, i to jest bardzo dobrze, tylko że kończąc, księże profesorze, bo temat jest szeroki, a to jest tak, że z jednej strony właśnie mówimy dzieci, chrońmy i tak dalej, nie dajmy, żeby nie było gdzieś tam dziecko puszczone na 5 minut, bo bardzo dobrze, a tutaj puszczamy ich, prawda, w mediach i tak dalej, nie wiemy, kto te dzieci przez kilka godzin w szkole czy w przedszkolach nas może prowadzić, bo tutaj się boimy, prawda, żeby gdzieś tak, od przedszkola odprowadzamy do domu i tak dalej.
Ale to wynika z tej lewackiej ideologii, no, tak jak, to jest podobnie jak z komunizmem, z marksizmem. Tam też było szereg sprzeczności, no bo teoria fałszywa musi prowadzić do sprzeczności. Więc to jak ojciec bardzo słusznie zauważył, no tak jest. Z jednej strony ci ateiści, genderyści krzyczą o ochronie dzieci, a sami najbardziej ich deprawują. No bo są tak sprzeczni, bo sprzeczni w sobie i wyznają sprzeczną wewnętrznie teorię.
No właśnie.
To jest tak, genderyści, można powiedzieć ogólnie, że genderyści są jak komuniści. To jest ogólna reguła, to mówię na podstawie 15 lat studiów ich pism. Genderyści są jak komuniści, czyli też kłamią, macacą, manipulują jak komuniści. To trzeba zawsze o tym pamiętać. Genderystom można tak ufać jak komunistom. To znaczy z góry zakładać, że raczej kłamie i manipuluje, a jak mówi prawdę, to przez przypadek może albo ma jeszcze z tym jakiś inny plan.
Oczywiście, tylko że z komunistami było tak, księże profesorze, że każdy mówi, oni mówią swoje, my wiemy swoje. W domu każdy się uśmiechał, albo mówił, słuchajcie, oni
no
wiedzą...
No dobrze pamiętano, bo jak to tak, było dla komunizmu.
A tutaj jest tak, że...
No. Pamiętać, jedna z podstawowych zasad, to nawet się ładnie rymuje. Prosta reguła. Genderyści są jak komuniści. Pamiętajmy, to można sobie powtarzać.
Oczywiście.
I wtedy wiele zrozumiemy. Genderyści tak, są jak komuniści,
tylko że było takie...
I to już bardzo dużo wyjaśnia.
Tylko było takie uczulenie, że...
Ale też kłamią, manipulują jak komuniści.
Tak, tylko że było tak, że komunistom się nie wierzyło, wiadomo, że dziennik, wiadomości, oni prowadzili swoje, każdy się uśmiechał, wiadomo, pam, nie wierzymy. A teraz jest tak, że no, może coś tam tego, no, nowoczesność, no bo to nowe szaty cesarza, prawda?
Ta komunistyczna była bardziej siermiężna, toporna, dlatego oni starają się wykorzystać środki manipulacji, psychologii, socjologii, no, to jest podobnie jak w marketingu, oni po prostu stosują marketing handlowy. No, przecież wiadomo, że nawet bardzo zły, niedobry produkt czy fałszywy można ludziom wmawiać z pomocy dobrego marketingu. Marketing jest jak maszyna, który nawet może truciznę ludziom wepchnąć, prawda? I podobnie jest z marketingiem genderyzmu. To są wypróbowane metody psychologiczne, socjologiczne, medialne, manipulowania ludźmi. I oni to stosują, dlatego są też bardziej skuteczni. Ale dlatego, że tamta propaganda komunistyczna była taka toporna, to prawie wszyscy widzieli, że to jest bez sensu, że to jest kłamstwo. Ta jest bardziej wyrafinowana, dlatego no, ludzie może bardziej rozsądni to łatwiej dostrzegają, a innym trzeba pomóc, gdy dostrzegli. Jakie to jest wielkie kłamstwo, wielka manipulacja.
Jak to wygląda? Księże profesorze, będziemy się spotykać jeszcze, mówię, w listopadzie na pewno.
Bardzo chętnie.
Umówimy spotkanie.
Ta walka jest odwieczna.
No niestety, no właściwie ktoś powie, że mówimy to samo, no ale tak, no to też polega nasze życie.
Powtórz. Ale nowe rzeczy, w nowych aspektach.
Ale są nowe aspekty.
Bo ja ciągle studiuję ich pisma i ciągle odkrywam kolejne absurdy do rzeczy, które ich obwiniają, które świadczą, jak absurdalna jest ta teoria, także będę miał, ciągle ja też mam nowe rzeczy do powiedzenia, żebyśmy jeszcze lepiej rozumieli, z jakim absurdem i arcybełkotem mamy tutaj do czynienia.
Oczywiście.
Z którym trzeba bronić dzieci i całe społeczeństwo.
Ksiądz profesor Dariusz Oko, a gdzie
jest? Obiecuję nowe cytaty.
Są nowe cytaty, książki i tak dalej.
Absurdu genderyzmu. Ale o tym już w listopadzie.
Będzie w listopadzie. Pozdrawiam. A gdzie spotkania najbliższe? Ksiądz profesor ma teraz? Możemy ogłosić jeszcze gdzieś?
Na razie nie planuję teraz jednak. Bardziej planuję więcej pisać.
Tak, bo czas wyciszenia wszystkich świętych pisania, i tak dalej, tak. Oczywiście, i pisania. Ksiądz profesor Dariusz Oko, Uniwersytet Świętego Jana Pawła II w Krakowie i nie tylko. Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy, księże profesorze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich ludzi mądrych, rozsądnych, którzy potrafią przejrzeć gender, podobnie jak przejrzeliśmy komunizm.
Tak.
Cześć Boże.
I uważajmy te inicjatywy, a więc piątki, chłopcy, dzień spódniczki i tak dalej, nie wiem czy inne, jakieś tam, ktoś jeszcze wymyśli dzień kaleson albo jakieś tam jeszcze, ale to wszystko jest po to, żeby wprowadzać w błąd niestety młode pokolenie Polaków i nie